Dzisiaj odwiedzamy Sulęcin, tutaj mieści się Fundacja Nowoczesny Szpital, a rozmawiam z przewodniczącym Rady Nadzorczej, panem Markiem Zarębą. Rozpocznijmy oczywiście od historii.
Fundacja została zarejestrowana w sądzie, wtedy to był sąd dla miasta stołecznego Warszawy, jedyny sąd wyznaczony przez organa do rejestracji fundacji w 1992 roku, także mamy 28 lat działania tej fundacji. Powstała w zasadzie jako próba ratowania, wspomagania szpitala w zakupach sprzętu medycznego. 1992 rok pewnie większość nie pamięta, ale ja pamiętam, to był okres, gdzie urzędy wojewódzkie bardzo skromnie wyposażały szpitale w środki finansowe, brakowało wszystkiego, a chcieliśmy się rozwijać, chcieliśmy kupować nowy sprzęt, między innymi powołaliśmy taką, to nie była jeszcze wtedy fundacja, ona nie zarejestrowała się, ale zbieraliśmy na laparoskop i ta zbiórka na ten laparoskop, wtedy to był hit, w województwie jeszcze nie było takiego laparoskopu, kupiliśmy wtedy ze zebranych środków właśnie ten laparoskop i później parę osób jakby wpadło na ten pomysł, żeby to robić w sposób ucywilizowany, czyli żeby był statut, żeby był regulamin, żeby było można z tą zbiórką wychodzić poza darczyńców takich powiedzmy wyjątkowych, bogatych, ale pojedynczych, ale wychodzić do masowych, że się tak wyrażę, obywateli. I zarejestrowaliśmy to fundację i fundacja miała różne metody zbierania pieniędzy. Najczęściej i najwięcej pieniędzy zbieraliśmy na balach charytatywnych. Tych bali było bodajże ponad 30 raz w roku, czasem dwa razy w roku. I te bale no, przynosiły dosyć dużą gotówkę, bo na tamte czasy to było do 20 tysięcy nawet. To były potężne pieniądze. I zbieraliśmy na jakieś no, urządzenie. Wtedy był laparoskop, później były to inne sprzęty typu respirator czy inkubator. Później w 2011 zgłosiliśmy fundację jako organizację pożytku publicznego. Zostało to spowodowane powstaniem u nas oddziału medycyny paliatywnej. Pani ordynator no, wyszła z taką propozycją, żebyśmy, że się tak wyrażę, już do bardzo masowego dotarli odbiorcy. I sami lekarze z naszego szpitala byli proszeni, chcieli wpłacać pieniądze na te organizacje pożytku publicznego. W związku z tym nasza, że się tak wyrażę, ta organizacja, czyli fundacja, była takim dla nich kierunkiem tego 1% podatku. W związku z tym, że pomysłodawcą była pani doktor, to częściowo wydzieliliśmy konto dla oddziału medycyny paliatywnej, gościnnie, że się tak wyrażę, i ona zbierała jakby swoich darczyńców i oni wpłacali na fundację, ale właśnie z przeznaczeniem na oddział medycyny paliatywnej. I tak to do tej pory funkcjonuje. Raz lepiej, raz gorzej. Fundacja ma 380 tysięcy na swoim koncie, ponieważ nowoczesny szpital w zamyśle naszym był istotą utrzymania małego szpitala w małym powiecie obecnie. Wtedy było to małe województwo, ponieważ cały czas krążyły takie wieści o tym, że będą zamykane szpitale, że będzie się ograniczała działalność szpitali, bo jest ich za dużo. Strona zachodnia, kiedyś sztucznie były otwierane z uwagi na tak zwaną flankę drugiego ataku wojsk NATO i dlatego tak powstało w tej doktrynie tyle szpitali. Więc baliśmy się, że małego łatwiej uderzyć, a jak się bronimy? No bronimy się ludźmi i sprzętem. Ludzi mieliśmy, sprzętu nie mieliśmy, w związku z tym pomysł zrobienia nowoczesnego szpitala poprzez zakupy nowoczesnego sprzętu i oddanie go ludziom, którzy mogą go wykorzystać z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców, nie tylko gminy, powiatu, ale powiedzmy innych części naszego województwa. No i ta idea do dzisiaj przyświeca, ponieważ te środki teraz mamy takie, powiedzmy, no, znaczne jak na fundację, to duże. Trzymamy je oczywiście na koncie, słabo oprocentowane, bo teraz niestety dużo słabiej te procenty są płacone. Stanowi to taką jakąś rezerwę strategiczną. Gdyby się stało tak, że szpital by chciał kupić jakiś sprzęt, na który by dostał duże dofinansowanie ze środków unijnych na przykład, ale by musiał mieć swój wkład 15-procentowy. W związku z tym myśleliśmy o takim zabezpieczeniu, gdyby szpital nie posiadał własnych środków, żeby starostwo było zadłużone, bo wiadomo, że samorządy się zadłużają, czasem nawet mają zarządy, może nie komisaryczne, ale nadzór taki, który nie pozwala dawać pieniędzy dla szpitali, dla innych jednostek, bo się ma swoje długi ściobięty takim nadzorem. To byłaby taka strategiczna rezerwa do niezaprzepaszczenia tej szansy. W związku z tym trzymamy jakby na czarną godzinę póki co te środki. Na razie staramy się w sposób inny zdobywać pieniądze, nie poprzez fundację. To stanowi taką rezerwę. Natomiast drobnych zakupów oczywiście dokonujemy. Przy okazji fundacja otrzymała trochę środków w ramach akcji Pomóż Medykom w okresie pandemii. Mówię tu o wczesnym tym okresie, czyli marzec, kwiecień. No wtedy było takie pospolite ruszenie. Osoby fizyczne, prawne pomagały różnym szpitalom poprzez między innymi wpłaty na fundację, między innymi i naszą fundację. Fundacja ta była chyba druga w naszym tutaj województwie. Pierwszą, pamiętam, wzorowaliśmy się, była założona fundacja trochę wcześniej przez doktora Szymaka w Torzymiu. On nam, że się tak wyrażę, on nas zainspirował, jeżeli chodzi o sprawy techniczne. Dał nam swój regulamin, trochę żeśmy jego przekopiowali, dodali swoje i tak powstała druga fundacja, można powiedzieć, w naszym powiecie. Myślę, że fajną rzeczą jest fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, w związku z tym wszystkie pełnione funkcje są funkcjami społecznymi i to nam daje, że się tak wyrażę, taką swobodę w prezentowaniu tej fundacji, bo różne wydźwięki są na temat fundacji, nie wszystkie są, że się tak wyrażę, dobrze widziane. Natomiast to, że nikt nie otrzymał ani złotówki z tej fundacji w postaci zapłaty za cokolwiek, no daje nam taką satysfakcję, że można też coś robić społecznie, a nie tylko za pieniądze.
Ciekaw jestem, kim są członkowie fundacji, pewnie lekarze, pewnie pielęgniarki, ale proszę wybaczyć stwierdzenie, czasami są też ludzie, którzy uważają, że fajnie w takiej fundacji być, gdzieś się pojawiać, bo to może przydać się na przykład w karierze politycznej.
Fundacje tworzy się przez osoby, które tworzą fundatorów, są fundatorzy i to są członkowie jakby dozgonni już tej fundacji, chyba że umrą albo zrezygnują i oni są cały czas. Do fundacji nie przystępuje się, nie powiększa się te grona fundatorów, chyba że ze względu na rezygnację bądź śmierć oni sami w jakiś sposób się eliminują, wtedy można dołączyć. Natomiast rzeczywiście, ponieważ Fundacja Nowoczesny Szpital w Sulęcinie dotyczy szpitala, to są to pracownicy szpitala i tutaj powiedzmy prezesem jest dr Kowalski. Ja jestem szefem Rady Nadzorczej. Są też osoby z administracji. Są też inni lekarze. Oni się wykruszali, niektórzy umarli już, niektórzy wyjechali, w związku z tym trzeba było ich jakby skreślić za ich zgodą. Natomiast czy karierę można zrobić przy fundacji? Ja bym powiedział, fundacja to może być, ciężko jest zrobić karierę przy fundacji. Można inaczej powiedzieć, karierę można zrobić, jeżeli swoim działaniem pokazuje się, że jest to działanie pro publico bono, a nie dla kariery. Przy okazji ludzie oceniają w ten sposób, czy tu chodziło o wybicie i ta fundacja była pretekstem, tylko czy ten człowiek po prostu działał zawsze tak, a fundacja jest narzędziem do realizacji jego tych celów bardziej powiedzmy społecznych. Rzeczywiście w moim przypadku można powiedzieć późno, bo późno, ale jakieś tamte polityczne działania były. Ja byłem bardzo długo radnym sejmiku województwa lubuskiego. Czy fundacja mi pomogła? Wydaje mi się, że może w jakiejś minimalnej istocie rzeczywiście tak. Natomiast generalnie to albo się ludziom pomaga i oni o tym wiedzą i czują i mają konkretne tego przykłady, albo się tylko mówi, czy się pisze, że się pomaga i ludzie bardzo szybko taki fałszywy ton wyczują w człowieku i raczej na niego nie zagłosują. Czyli jest to bardzo kruchy lód, po którym stąpa polityk, jeżeli by chciał pozorowanie działać społecznie, a tak naprawdę jest to podszyte tylko i wyłącznie jakimś wyrachowaniem. Ludzie to błyskawicznie wyczuwają. Myślę, że ja uniknąłem, że się tak wyrażę, takich skojarzeń i porównań.
Fundacja Nowoczesny Szpital, czyli no, sama nazwa wskazuje jakby podstawowy cel działalności i mimo upływu tych kilkudziesięciu już lat, pewnie tu się nic nie zmieniło. Nadal fundacja zabiega o to, by szpital w Sulęcinie był coraz bardziej nowoczesny, coraz bardziej atrakcyjny i świadczył usługi na jak najwyższym poziomie.
Oczywiście, tak jak wcześniej powiedziałem, fundacja miała ten cel pozyskiwanie tego sprzętu. Sprzęt pozyskiwaliśmy ze zbiórek od darczyńców, pacjentów, mieszkańców. Myśmy byli też, jak wcześniej powiedziałem, nie zainspirowani, ale w zasadzie troszeczkę zmuszeni, bo w pewnym momencie zaczął się mówić o zamykaniu szpitali, w tym miało się, już niektórzy nie pamiętają, już były wyznaczone i mówiło się o Sulęcinie, powstał wtedy Komitet Ocalenia Szpitala, zbieraliśmy podpisy. Między innymi część tych ludzi, która zbierała te podpisy, parę osób było w tej fundacji jako założyciele. Później, można powiedzieć, to jakby przyniosło efekt. Szpital, że się tak wyrażę, ocalał. Później się zaczął rozwijać. W 2010 roku otworzyliśmy piękny dodatkowy blok diagnostyczny. Także można powiedzieć, że ten cel fundacji powiódł się w tej długiej perspektywie, bo część ludzi, no ja jestem teraz dyrektorem do spraw medycznych, ten nowoczesny szpital w Sulęcinie, ale rzeczywiście przełożyło się na realne działania bardzo wielu ludzi, bardzo wielu darczyńców, czy tylko i wyłącznie dla fundacji? Pewnie nie, głównie dla szpitala. Ale no, z satysfakcją wspominam te czasy, że się tak wyrażę, tej intensywnego działania fundacji, która jakby inspirowała i władze, i samorząd do tego, żeby patrzyły na ten szpital i go dotowały, wzmacniały, ponieważ to było na zasadzie my z siebie coś dajemy, nie tylko wołamy i daj jeść, my te jeść tworzymy, więc łatwiej, bardziej odważnie mogliśmy wychodzić po pieniądze od powiedzmy jakichś tam organów czy samorządów, ponieważ coś daliśmy od siebie. Także to była też taka i satysfakcja, motywacja, no i jakaś nasza broń.
No i na zakończenie strona finansowa, czyli z czego się fundacja utrzymuje. Właściwie już pan o tym mówił, to oczywiście darczyńcy, mówił pan o balach. My spotykamy się, aby zapytać o 1%.
Tak, w 2011 roku, już mówiłem, z inspiracji pani doktor Siwińskiej, ordynatora oddziału medycyny paliatywnej, padła na ten pomysł, żebyśmy stali się tą organizacją pożytku publicznego. Ona ma duże grono znajomych, powiedzmy, majętnych. My sami jako tutaj personel, lekarze możemy przekazywać przecież wszędzie indziej pieniądze, ale i możemy także na fundację. Więc to jest jakiś tam zastrzyk pieniędzy, może nieduży, ale zawsze. Poza tym, no mówię, mamy te dodatkowe zbieranie pieniędzy w postaci tych bali charytatywnych. Myślę, że jest w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej pojawiło się dużo dodatkowych źródeł finansowania, które przy dobrym jakby zarządzaniu, przy dobrym oglądaniu i zabieganiu powodują, że łatwiej jest zdobywać te pieniądze dodatkowe niż w tych czasach przed Unią Europejską. I dlatego fundacja jest teraz bardziej, może nie jest taka dynamiczna, jest bardziej stabilna. To, co mówiłem, fundacja jakby zabezpieczyła się tą dodatkową funkcją tego 1% podatku jako stabilne źródło finansowania w czasach, kiedy bardzo trudno już zdobywać te pieniądze, ponieważ tych organizacji, stowarzyszeń jest bardzo dużo. Dochodzą jeszcze osoby, które wykorzystują jakby mass media do szukania leków na różne choroby, operacji za granicą i tak dalej. Widzimy, jak dużo jest tych nieszczęść i ludzi, którzy potrzebują tych pieniędzy do zapewnienia nie rozwoju szpitala w nowoczesny szpital, ale utrzymania życia dziecka i nie chcemy tu nawet konkurować z nimi. Ja powiem, że też płacę na przykład co miesiąc pieniądze na UNICEF, na organizację, która wspomaga dzieci na całym świecie, więc myślę, że to dobro wymienia się między ludźmi i jest tego satysfakcja. No.
Przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, którzy chcieliby je zaprezentować w tym programie, proszę o kontakt. Sławomir Kordyjalik, do usłyszenia.